Partnerem audycji jest miasto Opole.
Szanowni Państwo, witam w kolejnym wydaniu programu Od Piasta do Miasta. Mariusz Piestrak oczywiście przed mikrofonem. Witam tych wszystkich wytrwałych, którzy tego prawie już listopadowego wieczoru są z nami razem z Radiem Doxa. Mówię o listopadowym wieczorze, no z uwagi na to, że ta data, czyli noc z 31 października na 1 listopada, to noc znamienna w naszej historii oczywiście. No przede wszystkim w kontekście jeszcze prasłowiańskich dziadów. Dziady to oczywiście ten przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było przede wszystkim obcowanie żywych z umarłymi, a tak naprawdę nawiązanie relacji z duszami naszych przodków, czyli tych właśnie dziadów. Według starych obrzędów okresowo dziady, czyli nasi przodkowie, powracali do swych dawnych siedzib za czasów swojego życia. Natomiast celem działań obrzędowych było pozyskanie przychylności tychże zmarłych, bo uważano ich za opiekunów w sferze płodności i urodzaju. Warto dodać, że sama nazwa dziady używana była w poszczególnych gwarach, głównie na terenach Białorusi, Polesia, Rosji i Ukrainy, niekiedy także na obszarach pogranicznych, na przykład Podlasie, obwód smoleński, Augsztota, czyli mówiąc dzisiejszym językiem Litwa, Litwa właściwa. Jednak pod różnymi innymi nazwami dziady się pojawiały na tych terenach: Pominki, Przewody, Radecznica, Zaduszki. Na tych terenach funkcjonowały bardzo zbliżone praktyki obrzędowe, powszechne wśród Słowian i Bałtów, a także w wielu kulturach europejskich, a nawet, co ciekawe, w kulturach pozaeuropejskich. W tradycji słowiańskiej święta zaduszne przypadały od 3 do 6 razy w roku, w zależności od danego regionu. W Polsce najważniejsze obrzędy obchodzono wiosną, jako święto zmarłych, mniej więcej w okolicach 2 maja, oraz właśnie jesienią. Dziady obchodzone w nocy z 31 października na 1 listopada, zwane też nocą zaduszkową, zaduszkami, zaduszkami jesiennymi, bądź oczywiście świętem zmarłych, co było przygotowaniem do jesiennego święta zmarłych obchodzonego w okolicach. I tutaj ważne zastrzeżenie, nie 1, a 2 listopada, wszystko zależało od faz księżyca. W ramach obrzędów dziadów przybywające na ten świat dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Podstawową formą obrzędową było karmienie i pojenie dusz, na przykład miodem, kaszą, jajkami, kutią, no i alkoholem, najczęściej wódką. Wszystko podczas specjalnych uczt przygotowywanych w domach lub na cmentarzach i to, co ciekawe, bezpośrednio na grobach przodków. Charakterystycznym elementem tych uczt było to, iż spożywający je domownicy zrzucali lub ulewali część potraw i napojów na stół, podłogę lub grób z przeznaczeniem oczywiście dla dusz zmarłych. W niektórych rejonach przodkom należało jednak zapewnić także możliwość wykąpania się. Na tę okoliczność przygotowywano saunę i po wykąpaniu możliwość ogrzania. Szanowni Państwo, ten ostatni warunek spełniano rozpalając ogniska, których funkcja tłumaczona jest niekiedy zupełnie inaczej. Miały one oświetlać drogę wędrującym duszą, tak by nie zabłądziły i mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Pozostałością tego zwyczaju są współczesne znicze zapalane na grobach naszych bliskich. Sam ogień, zwłaszcza ten rozpalany na rozstajach dróg, mógł mieć jednak również inne znaczenie. Chodziło o to, aby uniemożliwić wyjście na świat demonom, a więc duszom ludzi zmarłych nagłą śmiercią, samobójcą, topielcą i tak dalej. Jak wierzono, te dusze, demony przejawiały w tym okresie wyjątkową aktywność. W pewnych regionach Polski, na przykład na Podhalu, w miejscu czyjejś gwałtownej śmierci, każdy przechodzący miał obowiązek rzucić gałązkę na stos, który następnie co roku palono. warto dodać jeszcze w tej części naszego programu, że podczas święta dziadów obowiązywały też liczne zakazy. Zakazy dotyczące wykonywania różnych prac, czynności, generalnie takie, które miałyby zakłócić spokój przebywających na ziemi dusz, czy wręcz w jakiś sposób im zagrozić. Zakazywano m.in. głośnych zachowań przy stole, nagłego wstawania, co mogłoby wystraszyć duszę. Zakazywano sprzątania ze stołu po wieczerzy, wszystko dlatego, żeby dusze mogły się po nas pożywić. Zakaz wylewania wody po myciu naczyń przez okno, aby nie oblać przebywających tam dusz. Zakaz palenia w piecu. Tą drogą, jak wierzono, dusze niekiedy dostawały się do domu, czy zakazy szycia, tkania lub przędzenia, tym razem, żeby nie przyszyć lub uwiązać duszy, która nie mogłaby wrócić na tamten świat. Dzisiejszego wieczoru współczuję tym wszystkim, którzy chcieliby się zastosować do zakazu palenia w piecu, no bo temperatura na zewnątrz wcale nie zachęca do postu w tym zakresie. No i szanowni państwo, mimo że to program historyczny, warto też spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju, biorąc pod uwagę odwołanie się do tych prasłowiańskich dziadów, albowiem do dzisiaj w niektórych regionach, zwłaszcza wschodniej Polski, ale też na Białorusi, Ukrainie i w części Rosji, kultywowane jest wynoszenie na groby zmarłych symbolicznego jadła w tak zwanych dwojakach. Dziady kultywuje też większość słowiańskich ruchów neopogańskich, w tym rodzimowierczych, zwykle pod nazwą Święta Przodków. W Krakowie natomiast co roku odbywa się tradycyjne święto rękawki, a zwane w skrócie rękawka, bezpośrednio związane z pradawnym zwyczajem wiosennego święta przodków. Szanowni państwo, w programie historycznym Od Piasta do Miasta to tyle, jeśli chodzi o kwestie prasłowiańskich zwyczajów i kultywowania święta dziadów. Za moment, po chwili muzycznej przerwy, wracamy do tematyki historycznej. Dzisiaj w programie posłuchamy nieco świadków naszej burzliwej historii, choć będzie to historia przede wszystkim związana z czasami po II wojnie światowej, oczywiście w kontekście historii miasta Opola.
Informacja, misja, rozrywka.
Kilka tygodni temu emitowaliśmy już w programie Od Piasta do Miasta dwa nagrania pochodzące z najnowszej, jeszcze niepublikowanej 9. edycji projektu Archiwum Historii Mówionej. Dodam tylko, iż sam projekt Archiwum Historii Mówionej prowadzony jest przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w partnerstwie ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Oczywiście, i to jest chyba najważniejsze, we współpracy z młodymi ludźmi zainteresowanymi historią, którą mogą się z nimi podzielić osoby starsze. Właśnie tak zwani świadkowie historii. Relacje świadków historii zawarte na stronie internetowej e-historie.pl dotyczą czasu i zdarzeń widzianych oczami zarówno mniejszości niemieckiej na Śląsku, jak i oczywiście większości polskiej, ale też osób, które po prostu określają się mianem Ślązaków czy opolskich Ślązaków. Co bardzo ważne, poszukiwani są nadal młodzi adepci dziennikarstwa i historii, bo tak można by nazwać te młode, aktywne osoby chcące spróbować swoich sił w roli takiego historyka, dziennikarza oraz oczywiście osoby starsze chcące się podzielić swoją niebanalną historią. Sam projekt wystartował w roku 2009 i tak jak już powiedziałem, w bieżącym roku, stosunkowo niedawno, nagrywana była kolejna edycja tego projektu. W efekcie mamy już ponad 400 relacji, z którymi, no, z większością z nich możemy zapoznać się na stronie www.e-historie.pl. Historia skomplikowana, wielowątkowa historia Górnego Śląska, Śląska Opolskiego. Mamy tam i wątek górnośląski, i wątek kresowy. Ta dziewiąta edycja jest edycją nieco inną niż wszystkie poprzednie, albowiem Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje ją wraz z Urzędem Miasta Opola pod nazwą 800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta. Warto dodać, że sam projekt składa się z dwudniowego szkolenia. To na początek. To szkolenie jest potrzebne przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy biorą udział w części seminaryjnej poświęconej najnowszej historii Śląska oraz w części technicznej, gdzie pod okiem profesjonalistów są szkoleni pod kątem, no właśnie, przeprowadzania wywiadów, czyli tutaj wchodzą tak naprawdę w buty dziennikarza. No a w dalszym etapie oczywiście wyruszają w teren, aby przeprowadzić wywiady ze świadkami czasu. No i właśnie dzisiaj w kolejnym wydaniu programu Od Piasta do Miasta wysłuchamy znowu cząstki, małej cząstki z tej najnowszej, dziewiątej edycji projektu. Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w naszym programie 3 tygodnie temu, dostałem od Państwa duży odzew na naszego programowego e-maila historia@doxa.fm, historia@doxa.fm. No i co, mam wrażenie, że szczególnie do serca Państwu przypadły wątki poświęcone właśnie szkolnictwu powojennemu w Opolu. Mówiliśmy wtedy o szkole podstawowej i średniej na opolskim Zaodrzu. Swoją drogą zapraszam do pisania propozycji, pytań, wszelkich uwag dotyczących programu, tego co jeszcze przed nami, właśnie na maila historia@doxa.fm. Dziś chciałbym wrócić do wątków związanych z byciem uczniem w Opolu w latach powojennych. No właśnie, na styku kilku języków będzie wątek związany z modą sprzed lat. Będzie też o tym, gdzie się podziało dawne wychowanie i szacunek, ale też będzie wątek rozśpiewanej powojennej szkoły. Puentą tego nagrania niech będą natomiast słowa, które też za moment sami Państwo usłyszycie. O pokój się nie walczy, pokój się wspólnie buduje. Zresztą posłuchajmy wspólnie. W rolę dziennikarzy wcieliły się uczennice 3 liceum w Opolu, Daria Nowak i Marta Kulik.
Chcieliśmy
się zapytać o czasy szkolne,
czy pamięta Pan, jak to kiedyś było? Czasy szkolne, tak. No szkoła, nawet pamiętam z przedszkola czas. Miałem dużo koleżanek, kolegów, nawet się zakochałem w tym czasie już w szkole. No było fajnie, bo byli ludzie i autochtoni, to znaczy tak jak ja, byli Polacy i byli repatrianci, można ich nazwać, dzieci repatriantów. I to była taka już wtedy integracja polsko, śląsko, niemiecka i ruska. Nauczyłem się mówić właśnie w przedszkolu, tak. Po rusku trochę, więcej potem już, jak byłem starszy, chodziłem do szkoły podstawowej, no to w wieku 7-8-10 lat, bo u mnie sąsiadowali oficerowie z żonami i dziećmi. No, którzy to byli moi rówieśnicy tak samo, no i nauczyłem się wspaniale po rusku. Jak poszedłem do szkoły podstawowej, to nauczycielka, która ruskiego uczyła, to myślałem, że jestem repatriantem, bo z tymi dziećmi rozmawiałem po rusku, nawet lepiej jak ona. A potem szkoła podstawowa, średnia, ta się zaczęła zmieniać. Nie wiem dlaczego, ale czy przyjeżdżali tutaj może ludzie gdzieś tam skądś, z zakątków Polski. No i na przykład nie podobał mi się już wtedy język śląski. No a czasem człowiek rozmawiał z nim po niemiecku, dlatego że starsi trudno im było zrozumieć na przykład. Mówić umieli, ale zrozumieć było trudniej. To człowiek przez tym mieście szedł, czy z ciotką, czy z babcią, to mówiłem po niemiecku. No i wtedy dostałem pierwszy raz w twarz. To było koło Urzędu Wojewódzkiego i to się nie zapomni raczej do końca życia. Ten policzek pieczy.
Dostał pan w twarz za to, że...
Że po niemiecku rozmawiam, tak. No bo ja na przykład w szkole podstawowej, co wtedy do tyłu historię, też dostałem od dyrektora szkoły i nie żałuję. Zasłużyłem. A w szkole średniej też była dyscyplina i człowiek musiał się zachowywać tak jak w szkole, jak w domu się wychowywał, tak i w szkole. No bo teraz to jest inaczej, jak się obserwuje w telewizji, jak dziecko nabroi w szkole, to zwalniają dyrektora albo nauczyciela, albo ukarają go. No niestety tak nie powinno być. No.
Jak ludzie wyglądali może jak na ulicach?
Jak się ubierali? No różnica była tylko ta, że dziewczyny, kobiety tapirowały się. Moja żona też się tapirowała, bo taka moda była. No im większy kok, tym ładniejsza dziewczyna. Z tym, że bardzo skromnie się ubierały, kretynowe sukienki, bardzo ładne, bomba, bardzo ładne dziewczyny były. No teraz też. Tylko, że teraz to niektóre się ubierają, że nie wiem, czy to chłopak, czy dziewczyna. Oczywiście okolczykowane są w tej chwili, to widziałem krowie w tych oborach, też świnie też kolczykują. Nie chcę obrażać tych osób, no może mają kulturę afrykańską, przyjęli. Jak na ciele nie mają, to przynajmniej na uszach i wargach i nosie muszą coś mieć. Ale tu wtedy, no skromnie ubrane, a przede wszystkim w szkołach. Tam nie było, wtedy się liczyło kto, co na chlebie miał, to było ważne. I jaki chleb miał. Ja pamiętam, kiedy sam szukałem chleba pod ławką suchego do jedzenia. No teraz kanapki wyrzucają, na przykład przed ostatnim zakładzie ta znana osoba rzucił kanapkę z szynką do śmietnika, bo nie zjadł. Prosiłem, żeby to wyciągnął, to mnie obraził, no ale z ojcem razem pracował. Ojciec tam był i cicho siedział. No skończyło się to dobrze, bo wyciągnął kanapkę. Ale to jest nie do pomyślenia w tej chwili, że dziecko wyrzuca i swoje śniadanie do śmietnika. Ja w szkole podstawowej dostawałem kubek mleka.
To było wszystko?
Tak, wcześniejszej myśmy tran dostawali. Straszne to było wspomnienie, no ale dobre, pożyteczne. I to jest najgorsze, że ta już w tej chwili jest konkurencja takich małych dzieci, w przedszkolu nawet. No, to jest wina rodziców, że właśnie chcą pokazać, że im jest lepiej, że ich dziecko ma lepiej, ale wychowanie wtedy nie jest tak, jak ma być. Bo matka, że mi jest spokój, to daje dziecku 10 zł, no, pod 10 zł. 100 zł, aby miał na śniadanie czy na ten, no to wtedy starsze na narkotyki, prawda? Tak jak mówię, że w tym czasie szkolnym czy w pracy, to jeszcze tego nie znałem, żeby jakieś narkotyki czy używki jakieś. No ale to do tego władze też doprowadzają, bo zezwalają na wiele rzeczy. W szkołach była gimnastyka obowiązkowa, chociaż tam sale gimnastyczne, to gdzie tam? Tylko lekko ciepło było to na podwórko. W salkach, nawet w salach się gimnastykowało. Znowu wracam do tyłu, przypomniałem sobie, że w szkole podstawowej w przedszkolu uczyli piosenek, w szkole podstawowej uczyli piosenek, w średniej szkole mnie uczyli muzyki, muzykalnienia. Miałem bardzo dobrego profesora, profesor Rojek, który pięknie grał na skrzypcach i nauczył mnie dzięki temu nut. W tej chwili w młodzieży, to jest nuta, to chyba z niemieckiego nuta, to jest inaczej dziewczyna, ale ich obyczaje. I nauczyłem się bardzo dużo piosenek. Nie będę się popisywał, bo i zapomniałem, i śpiewać nie umiem. Wszystko było na wesoło brane. Życie od nowa, po wojnie. A teraz wszystkim się chce wojny. Nie będę wymieniał komu. Bo ja mówię, no to niedługo będą zbroić armię w kosy i procy. Tylko komu to potrzebne, pytam się. Kiedyś się mówiło, walczymy o pokój. Pamiętam, na transparentach 1 maja pisało, walczymy o pokój. Tam takie różne hasła były. Ale pokój to się nie, o pokój się nie walczy, tylko się buduje pokój. A pokój to się już zaczyna od przedszkola, najmłodszych lat w domu, przedszkolu, szkole, pracy.
Radio Doxa. Radio Doxa. Informacja, misja, rozrywka.
Kolejna część projektu i kolejna część rozmowy ze świadkami historii. Kontynuujemy wątki powojennej szkoły w Opolu. Wspominamy tym razem szkołę plastyczną i ogromne braki w przyborach i materiałach szkolnych. A kończymy osobliwym wątkiem. W domu na studia nie było grejcarów. O co chodzi? Posłuchajcie Państwo z nami, a wszystko wyjaśni się samo. W rolę dziennikarzy wcieliły się uczennice Polskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 Daria Nowak i Marta Kulik.
Uczęszczał Pan do szkoły artystycznej.
Tak.
Można Pan powiedzieć, jak to wyglądało? Jak wyglądały zajęcia?
Miałem grafikę, malarstwo, rzeźbę, historię sztuki. To były linoryty, żeloryty, gdzie uczyliśmy się pisać patykiem, środkami zwykłym piórem, na przykład różne pisma, gotyk. Trudne czasy były, bo jak człowiek chciał kupić plakatówkę, to musiał mamę poprosić, żeby mi dała parę złotych. Bo mama była wdową, nic nie myśmy mieli gospodarstwo, ale był to taki czas. Gospodarstwo żeśmy mieli, tak, ale to był czas tych realizmu socjalistycznego, gdzie trzeba było oddawać obowiązkowe dostawy. Także myśmy mieli krowę, ale mleka żeśmy nie mieli. Mieliśmy świnie, ale mięsa żeśmy nie mieli, bo trzeba było oddać. I trudno było kupić te farby, a już olejne farby. Namalowałem obraz, który jest w tej chwili u Świętego Krzyża. Możecie sobie obejrzeć wam nawet zdjęcie. Matko Boska Sekstyńska. Kopię. Malowałem to na zamówienie takiej pani, znaczy matce mojego kolegi. A potem za parę lat oni dostali wyjazd do Niemiec. Byli w muzeum i nie dostali zezwolenia na wyjazd. Sygnatury nie było, ale wtedy było tak, że jak człowiek by coś tam podrobił, jakieś kopię albo coś, no tak mi powiedziano, że za to można było pójść siedzieć. Także ja nawet krzyżyka nie zrobiłem na tym, żeby przyznać się, że to jest moje. Ale jest inne sposoby, żeby to udowodnić. Bo jeszcze mam świadków, kolega, który ze mną do szkoły chodził. Ja miałem wtedy chyba 17 albo 61 rok. Malowałem ten obraz. I to były ciężkie czasy, żeby tam olejnymi farbami, kto miał olejne farby, to było wiadomo, że już ludzie, którzy mieli pieniądze na to. No ja malowałem plakatówkami, a to zazwyczaj robiłem sobie tak, albo zimne kolory, albo ciepłe kolory. To zazwyczaj robiłem obrazy albo agresywne takie, albo spokojne w brązach, w szarościach, na kartonach jakichś, na byle czym. Oprócz tego mieliśmy, znaczy ja może zapoczątkowałem metaloplastykę w szkole, no bo uczyłem się jako kowal po szkole podstawowej i to zacząłem robić metaloplastykę, to znaczy kułem patery takie różne, biżutery z miedzi, blachy miedzianej, z kamieniami frytu, który zapoczątkował profesor Maszkowski, który żyje jeszcze. Rzeźbę, rzeźbiliśmy i małe i duże rzeźby w glinie, w gipsie. Modele to były koleżanki albo koledzy. No malarstwo. Malarstwo to było takie, że uczyliśmy się malować, a wskazówki nam dawali profesorowie. Nasze wady, jakie wady, zalety, jakie są. No trudno było uczyć kogoś, kiedy nie było warunków na to, bo no, nie było każdego stać na blejterem jakiś tam, na grunty, które można, no, można było robić z kleju kostnego, bieli cynkowej. To było trudne. Chociaż nie żałuję, bo człowiek wtedy szukał materiału, z którego można było cokolwiek robić. Kawałek rogu jelenia można było, mam takie jeszcze miniaturki rzeźby, w kawałku marmuru pilnikiem się obrabiało. No i w drewnie oczywiście. Był taki stolarz, rzeźbiarz w zasadzie, który podarował szkole dłuta, maszyny, gdzie spuściłem kawałek palca na maszynie. To żeśmy zaczęli potem rzeźbić w drzewie, bo były przypadki takie początkowo, jakbyśmy w drzewie rzeźbili to nożami ogrodniczymi, ale było to tragiczne, bo dwie jednak koleżanka biła sobie już w udo, a druga w piersi. To potem już rezygnowane z tego. To była rzeźba. No to malarstwo było grafikę. No ja robiłem pracę maturalną w linorycie, w płycie PCW. 6 prac zrobiłem. Miałem szansę się dostać na studia do Warszawy. To znaczy obiecano mi nawet bez egzaminu. No ale nie mogłem pójść, bo nie było grajcarów, nie było w domu. I moje prace. I sam miałem pracę gdzieś w domu taką, albo ktoś mi ją pożyczył sobie na zawsze, albo gdzieś zapodziała się. No w czasie powodzi poniosłem bardzo duże straty. Moja biblioteka, którą miałem chyba gdzieś 500 książek i ta praca mi zginęła. No a byłem w szkole po 10 latach, że myślałem, że w archiwum jest coś, też nie ma. No nie, po 20 latach byłem. Z kolegami się spotkałem i z koleżankami po 50 latach, bo ja byłem jednym z pierwszych uczniów w szkoły. No tam sprzeczałem się, że ten był pierwszy, ten, ale ja wiem, że ja byłem jeden z pierwszych byłem, bo w szkole podstawowej nauczycielka wymyśliła, chciałaby mieć takie... Tak, w książkach ilustracje są, Jankiewicza, chyba z Potopu, tak. To, żebym takie namalował tylko na Bristolu A1, takim dużym, no to zrobiłem chyba z 10 albo 12 takich malowidów plakatówką. I rzeźbę tam zrobiłem, na płasko rzeźbę, głowę Sienkiewicza tam w szkole. No to nie miałem więcej jak 17, no to już miałem chyba w 4 klasie byłem. Model z gliny, ofami mi odlali, u kolegów brąz pozbierałem. Także ciężkie czasy były, bo teraz jak idę do sklepu z farbami, w ogóle z rzeczami artystycznymi, ludzie, to można malować cuda. Nawet miniaturki można malować w porcelanie, na porcelanie.
Dalej panuje?
To znaczy, zawsze obiecuję sobie, no teraz malowałem taką 5-minutówkę, ja wam potem pokażę, bo i tak nie będzie widać. Maluję, no mam malować, mam tylko, zawsze mi tą wenę coś przerwie, bo ja mam za dużo tych innych obowiązków. Etaty niepłatne, tak bym to nazwał. No i to człowiek się angażuje gdzie indziej, a o sobie zapomina. Bardzo mi tego brakuje, dlatego to jest takie wewnętrzne wyrażenie się, wewnętrzne wyrażenie bez słów, a tego mi brakuje. No ale to trudno. No taką przygodę w szkole miałem, że blachę miedzianą przyniosłem do roboty, żeby wykuwać z tego, ale była twarda, trzeba było ją wyżarzyć. I przyniosłem taką lampę lutowiczną na benzynę, czy napompowałem, zapaliłem, a ta jak miotacz ognia, to pilicę robiłem tam w szkole. I teraz nie wiedziałem co robić, no i ściany opalałem, ale w końcu zagasiłem to. Technicznie źle zacząłem pracować przy tym. Robiłem taką jedną paterę kwadratową, taką skośną. Taką do greckich pater. Rylcem tam taką rycinę robiłem na tym. Potem kwasem wysmarowałem, to wyczyściłem i potem wziąłem, zacynowałem cynut. No ona się odzywała pięknie na tej blasze. Oczywiście bardzo mikroskopijna warstwa. Szmatą taką wełnianą wytarłem, znaczy rozprowadziłem to cynę. I później to szlifowałem aż do tego ornamentu właśnie. Została tylko ta miedziana patera i ten biały ornament. Bardzo ładne. To były wystawione w aptece na Krakowskiej i Kościuszki na rogu tam, no ale zniknęło wszystko. Jak służy to komuś, to niech służy, to dobrze, cieszę się.
Szkoła plastyczna była teraz, gdzie jest tam muzyczna.
Tam, gdzie muzyczna, tak. Myśmy byli na trzecim piętrze do góry, drugie. No a żebyśmy mieli w piwnicy. No a było tak, że drzewo nam przywieźli, kiedyś gdzieś tam wycinali lipy, nie tak jak teraz, tylko rzadko. Ale przywieźli nam takie lipy, też te kloce takie. Nie trzeba było to rozwalić. Wodkarze nie odkroi sobie to, to nie jest chleb, żeby można było sobie odkroić. Chcieli to rozwalić, powbijali tych klinów tyle, że to, ten kloc wyglądał jak jeż taki duży. No ja w domu miałem jeszcze takie po ojcu młot, przyniosłem ten młot, dwa kliny, pół godziny i było wszystko rozbite. No, człowiek ze wsi to wiedział, to rozbija.
Mam nadzieję, że udało mi się trochę Państwa wciągnąć w te historie opowiadane przez ich świadków. Historie takie chyba najbardziej zapadają w pamięci, dużo efektywniej niż ta historia książkowa czy akademicka. Co bardzo istotne, na nagrania, których mieliście Państwo okazję wysłuchać w dzisiejszym programie, powstały w ramach projektu 800-lecie Opola Młodzież odkrywa historię swojego miasta. Obiecuję, że jeszcze w programie Od Piasta do Miasta wrócimy do projektu Archiwum Historii Mówionej. Zapraszam też na naszą stronę internetową www.doxa.fm. Tam w zakładce audycje znajdziecie Państwo odnośnik do archiwum audycji Od Piasta do Miasta, a tam wszystkie dotychczasowe wydania. Zapraszam tych wszystkich, którzy być może nie byli dzisiaj z nami od samego początku. Ja nazywam się Mariusz Piestrak i dziękuję Państwu za dzisiejszy wyjątkowy wieczór. Przypominam, że tego wieczora czy nocy z 31 października na 1 listopada, no tak tradycyjnie w naszym kraju obchodzone były te jeszcze prasłowiańskie dziady. Czy dzisiaj chcemy obchodzić dziady, czy nie? Tak sobie myślę, prasłowiańskie dziady chyba lepsze niż amerykańskie Halloween, więc szanowni Państwo, tajemniczej nocy wszystkim Państwu życzę. Mariusz Piestrak, do usłyszenia za tydzień.
Od Piasta do Miasta. W każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie. Partnerem audycji jest Miasto Opole.